Mówi Paryż, Radio France International. Jest piątek, 14 grudnia. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Iwan Colonna, oskarżony o zabójstwo prefekta Korsyki Claude'a Erignaca, został skazany na dożywocie. Pułkownik Muammar Kaddafi odwiedził Pałac Wersalski. Prezydent Putin udał się z wizytą na Białoruś. Łukaszenko twierdzi, że wizyta nie dotyczy utworzenia wspólnego państwa. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Jean. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji. Po dzienniku opracowanym przeze mnie wraz z Krzysztofem Rutkowskim, Piotrem Błońskim i Markiem Brzezińskim usłyszycie Państwo kronikę filmową Anny Rzeczyckiej, Eurekę Piotra Rosochowicza oraz magazyn przygotowany przez Polskie Radio dla zagranicy. Mija tydzień. Będą również korespondencje z Brukseli oraz z Warszawy. A oto wiadomości. W Brukseli obradowali dziś szefowie 27 państw i rządów Unii Europejskiej. Polskę reprezentował premier Donald Tusk. Prezydent Kaczyński zgodnie z zapowiedzią był nieobecny. Z Brukseli mówi nasza specjalna wysłanniczka Sylwia Gibbs.
To był na pewno jeden z najkrótszych szczytów europejskich. Rozpoczął się w piątek rano i zakończył przed wyznaczoną godziną 17.30. Był to także szczyt otwierający nowy etap po podpisaniu traktatu reformującego. Nowy wprawdzie nie do końca, gdyż Unia czeka jeszcze proces ratyfikacji traktatu przez 27 krajów członkowskich, który może trwać do końca 2008 roku. Raczej więc okres przejściowy, w którym zacznie działać niezależna grupa refleksji na temat przyszłości Unii Europejskiej. Propozycję utworzenia takiej grupy mędrców wysunął niedawno prezydent Francji Nicolas Sarkozy, który podczas piątkowej konferencji prasowej na zakończenie szczytu powiedział, że przedmiotem refleksji ma być ideał Europy w perspektywie najbliższego dwudziestolecia. Zapytany, czy chodzi także o wejście Turcji do Unii, powiedział, że tak, że chodzi o konsekwencje rozszerzenia, a więc także kształt przyszłych granic Unii Europejskiej. Mędrców ma być 10. Wiadomo już, że przewodniczącym będzie były premier Hiszpanii Felipe González, a jedną z wiceprzewodniczących była prezydent Łotwy pani Wike Freiberga. Konkluzje refleksji mają być przedstawione podczas czerwcowego szczytu europejskiego 2010 roku. Grupa refleksji nie będzie miała jednak czasu zająć się doraźnym wyzwaniem, jakim jest dla Unii wybór niepodległości przez Kosowo. Uczestnicy szczytu musieli się do tej sprawy ustosunkować natychmiast, co też uczynili jednomyślnie. W oględnych słowach, aby obejść sprzeciw Serbii i Rosji, przywódcy 27 państw deklarują gotowość odegrania wiodącej roli w tej sprawie. Gotowość wsparcia Kosowa, wysyłając na jego terytorium europejską misję cywilną, która pozwoli władzom w Prisztynie zbudować niezależne instytucje państwowe. Prezydent Sarkozy poinformował, że konkretne formy tej misji zadecydowane zostaną w końcu stycznia 2008 roku. Tak więc, jak zapowiedziano, Unia Europejska czeka na przebieg i wyniki wyborów prezydenckich w Serbii. W konkluzjach szczytu mowa także o tym, że Serbia powinna jak najszybciej podpisać z Unią Europejską porozumienie o stabilizacji i stowarzyszeniu. Porozumienie to uważane jest za pierwszy krok prowadzący do wstąpienia do Unii. Wtedy zaś, jak podkreślił przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pottering, Kosowo i Serbia znalazłyby się razem w Unii Europejskiej. Zapytany podczas konferencji prasowej o konsekwencje takiej decyzji, prezydent Sarkozy powiedział, że Jałta skończyła się. Miałem okazję powiedzieć to niedawno panu Putinowi. Problem Kosowa jest, powiedział Sarkozy, ostatnim etapem procesu dezintegracji Jugosławii, która była konsekwencją zimnej wojny między blokami. Prezydent Francji poinformował także dziennikarzy o decyzji Unii Europejskiej o podpisaniu porozumienia ramowego z Libią i zapowiedział, że prezydencja francuska w czerwcu 2008 roku wystąpi z inicjatywą w kwestii imigracji.
Tu Paryż, Radio France International. Iwan Colonna, oskarżony o zabicie w 1998 roku prefekta Korsyki Claude'a Erignaca, został wczoraj wieczorem skazany na dożywocie. Bezbronny Erignac został zabity strzałem w tył głowy. Była to najpoważniejsza zbrodnia polityczna popełniona na Korsyce w ciągu 30 lat aktywności separatystów. Po trwającym miesiąc procesie i 5 godzinach obrad 7 sędziów przysięgłych wchodzących w skład specjalnego sądu paryskiego skazało go na dożywocie. się nie uzupełniło jednak wyroku ograniczeniem prawa do skorzystania z warunkowego przedterminowego zwolnienia, czego domagała się prokuratura. Rodzina zamordowanego prefekta, żona i dwoje dzieci obserwowała proces, nie składała jednak żadnych deklaracji. Iwan Kolona w ciągu całego procesu utrzymywał, że jest niewinny. Deklarację tę powtórzył po usłyszeniu sentencji wyroku. Obie strony procesu, oskarżenie i obrona, złożyły wnioski o apelację. Adwokaci Kolony mówią o pomyłce sądowej. Prokuratura ze swej strony również złożyła wniosek o apelację, mając nadzieję na uzyskanie wyroku dożywocia połączonego z uniemożliwieniem warunkowego zwolnienia w ciągu 22 lat. Nowy proces odbędzie się również przed sądem specjalnym rozpatrującym sprawy o terroryzm i będzie miał miejsce nie wcześniej niż za rok. Rodzina zamordowanego prefekta nie domagała się żadnego odszkodowania od Iwana Kolony, natomiast państwo żąda od niego 250 tysięcy euro za atak na żandarmerię w Pietrosella, w czasie którego separatyści podłożyli materiały wybuchowe pod budynek i wzięli w zakład dwóch żandarmów. Kolona został uznany winnym uczestnictwa w tym zamachu. Rozprawa o odszkodowanie odbędzie się pod koniec przyszłego tygodnia. Po ogłoszeniu wyroku w nocy z czwartku na piątek 5 willi zostało wysadzonych w powietrze na Korsyce. Jedna z nich należała do przyjaciółki pani Eriniak. W kilku miastach Korsyki doszło do drobnych zamieszek i manifestacji w obronie Kolony.
Pułkownik Kaddafi zakończył swą 5-dniową wizytę we Francji odwiedzinami Pałacu Wersalu. Jak łatwo było przewidzieć, wizycie pułkownika w siedzibie królewskiej towarzyszyły wyjątkowe środki ostrożności. Kaddafiego powitał na wersalskim dziedzińcu były minister kultury Jean-Jacques Ayagon, który sprawuje obecnie funkcję dyrektora generalnego Wersalu. To wielkie wydarzenie, powiedział Jean-Jacques Ayagon, witając wylewnie pułkownika Kaddafiego. Odzianego w skórzaną kurtkę lotnika, wysiadającego z jednego z 25 opancerzonych samochodów, które tworzyły kolumnę pojazdów asystujących libijskiemu dyktatorowi. Pałac Wersalu nie został oficjalnie zamknięty dla publiczności, ale pod każdą kolumną i za każdym krzakiem wersalskiego ogrodu czuwali uzbrojeni policjanci. Na dachu królewskiej kaplicy, na dachach samego pałacu i pałacowych stajni umieścili swe stanowiska strzelcy wyborowi, a ekipa saperów sprawdziła dokładnie, czy w wersalskich komnatach i w basenach z egzotycznymi rybami, nawet w byłej chacie królowej z kozami i kurami, nie tkwi podłożona przez niecnych zamachowców bomba. Pułkownik Kaddafi zatrzymał się na dłuższą chwilę przed tronem Ludwika XIV, którego uwielbia, a nawet próbował na tronie usiąść. W Złotej Księdze Wersalskiego Zamku Kaddafi napisał kilka słów po arabsku. W czwartek pułkownik Kaddafi szybkim krokiem przemierzył Wielką Galerię Luwru, nie zwróciwszy specjalnej uwagi na wiszące na ścianach dzieła sztuki. Kaddafi opuszcza Francję w sobotę i udaje się do Andaluzji. Program jego pobytu w południowej Hiszpanii otacza wielka tajemnica. Kaddafi ma podobno odwiedzić Kordobę, Grenadę i Malagę, a po drodze polować z sokołem. Ambasada Libii w Madrycie stanowczo odmawia informacji w tej kwestii.
Tu Paryż, Radio France International. Prezydent Putin udał się z wizytą na Białoruś. Prezydent Łukaszenko zapewnił, że wizyta ta nie ma na celu odnowienia Unii Rosja-Białoruś i wyraził zdziwienie, że wywołała ona poruszenie na Zachodzie. Jest to pierwsza wizyta Putina od czasu jego dojścia do władzy w roku 2000. Odnowiła ona spekulacje na temat utworzenia nowego państwa, w skład którego weszłaby Rosja i Białoruś, a na czele którego miałby stanąć Putin. Obaj prezydenci zdementowali te pogłoski. Łukaszenko dodał, że tematy ich rozmów nie miały w sobie nic nadzwyczajnego, poruszyli wiele kwestii, począwszy od obrony przez bezpieczeństwo wewnętrzne na ekonomii kończąc. Białoruś jest gotowa odegrać swą rolę u boku Rosji w przypadku rozmieszczenia w Europie Środkowej tarcz antyrakietowych. Obaj przywódcy obiecali, że zagwarantują dostawy energii do Unii Europejskiej. Nie wiadomo, o czym Putin i Łukaszenko rozmawiali w czasie spotkania w cztery oczy. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow stwierdził, że Wielka Brytania systematycznie robi wszystko, aby popsuć stosunki z Rosją. Dwa dni temu Kreml zamknął biura British Council, czyli Brytyjskiego Instytutu Kulturalnego w Rosji. Źródła dyplomatyczne w Brukseli podały, że Polska i Litwa prawdopodobnie utrzymają weto dotyczące rozpoczęcia negocjacji między Rosją a Unią w kwestii nawiązania stosunków partnerskich aż do wyborów prezydenckich w Rosji w marcu przyszłego roku. Rozpoczęcie tych negocjacji zostało zablokowane dwa lata temu przez poprzedni rząd Polski w odpowiedzi na zablokowanie importu polskiego mięsa i innych produktów spożywczych. Jako powód Rosja podała problemy sanitarne. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Pora na przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, którego dokonali, który przedstawią Piotr Błoński i Marek Brzeziński.
W Lizbonie traktat, w Brukseli szczyt, a na pierwszych stronach porannej prasy francuskiej wyrok dożywotniego więzienia dla korsykańskiego terrorysty Iwana Kolonny, osądzonego za zabójstwo prefekta Erignaca w 1998 roku, ukrywającego się przez lata w korsykańskim Maquis, a schwytanego w roku 2003. Podpisanie traktatu reformującego powitane zostało jednak w miarę optymistycznymi komentarzami. Pomyślnych wiatrów, pisze w Le Figaro Pierre Rousselin. Skoro wreszcie udało się wyjść z impasu, do którego Europę wtłoczyły francuskie i holenderskie nie. Można mieć nadzieję, że po ratyfikacji traktat lizboński stanie się tym tak wyczekiwanym czynnikiem odblokowania. Może nim być, gdyż kładzie kres polemikom, które pochłaniały całą energię i uniemożliwiały skupienie się na prawdziwych problemach, takich jak wzrost gospodarczy, imigracja, energetyka, ochrona środowiska, bezpieczeństwo. Teraz nie ma już usprawiedliwienia. Komisja Europejska, Europarlament i państwa członkowskie muszą nadać nowe tempo europejskiej budowie. Podobne wymagania stawia im felietonista Lacroix, Dominique Quignot, który też raduje się z zakończenia ciągnących się latami dyskusji o instytucjach, które mogły się wydawać, zdaniem autora, obywatelom zupełnie niezrozumiałe. Pisze on, że są dwa sposoby wzniesienia projektu europejskiego na wyższe poziomy. Jeden to postawienie za cel nowej organizacji określającej nowy horyzont. Takim projektem była niedoszła konstytucja. Drugi, bardziej pragmatyczny, to wykazywanie na przykładach w terenie konieczności Europy silnej, zjednoczonej, mówiącej jednym głosem w interesie własnym i całej planety. To zaznaczanie jej istnienia w wielkich debatach międzynarodowych, w owocnym dialogu z USA, Chinami albo Rosją. To występowanie w pierwszym szeregu w walce z terroryzmem i w obronie środowiska naturalnego. To w dziedzinie imigracji współpraca z krajami pochodzenia migrantów. W samej Europie zaś to dbałość o sprawiedliwość społeczną. To wreszcie propagowanie wartości demokracji i wolności nie tylko poprzez reguły wolnej konkurencji. Jeśli Europa dowiedzie konieczności swego istnienia przez fakty, cóż tam teksty, rozpędza się felietonista Lacroix. Tyle o traktacie. Ale główny temat to wyrok dożywocia dla Iwana Kolonny w procesie, który trwał miesiąc i w którym oskarżenie oparło się na zeznaniach wspólników, ale zeznaniach później wycofanych i na samych tylko poszlakach. Rodzina i bliscy oskarżonego do końca nie tracili nadziei na uwolnienie go z powodu braku dowodów winy. Opinia publiczna z uwagą śledziła kolejne odsłony tego procesu, o którym sam adwokat obrony powiedział, że był przeprowadzony praworządnie. Przypominam, że ofiarą zabójstwa padł prefekt, czyli odpowiednik polskiego wojewody, Claude Erignac, człowiek, który wierzył w możliwość porozumienia z nacjonalistami korsykańskimi. Trafiony strzałem w plecy, pisze w Libération Laurent Geoffrin, dobity dwoma strzałami w potylicę, prefekt, który wierzył w pojednania. Jego śmierć jest plamą na korsykańskim honorze. Raz jeszcze absurd terroryzmu objawia się w pełni w świetle prawa i sprawiedliwości. Podwójna tragedia. Tragedia rodziny prefekta Erignaca i tragedia rodziny skazanego, bo dożywocie jest tragedią. Musi posłużyć za lekcję działaczom korsykańskim. Tysiącletnia tożsamość wyspy powinna być uszanowana, a jej autonomia, podobnie jak autonomia większości europejskich wysp, jest celem uprawnionym. Ale przestrzeń europejska jest przestrzenią demokracji i prawa, zapewniającą działaczom wszystkie możliwości wyboru i działania, bez ucieczki w nietolerancję i zbrodnię. Jeśli sprawa Korsyki jest sprawą słuszną, postępy dokonają się poprzez przekonania, a nie wskutek przemocy.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Komisja Europejska oskarżyła Francję o dwulicowość w stosunkach handlowych z Afryką. Analizę sytuacji przynosi dziennik Le Monde. Bruksela nie kryje zdumienia podwójną grą prowadzoną przez kilka państw, w tym Francję. Chodzi o porozumienie, które stało się obiektem krytyki ze strony państw należących do strefy Afryka, Morze Karaibskie, Pacyfik. Komisarz Europejski do spraw handlu, Peter Mandelson, twierdzi, że z jednej strony padają głośne deklaracje o konieczności bronienia interesów Afryki, a z drugiej cichcem, milczkiem prowadzona jest ostra rywalizacja z importem z państw najuboższych i najsłabiej rozwiniętych. Nazwisko Nicolasa Sarkoziego nie padło, ale powszechnie wiadomo, że to chodzi właśnie o osobę prezydenta Francji, który na szczycie w Lizbonie wprawił w osłupienie europejskich negocjatorów, dołączając się do słów krytyki ze strony państw strefy Afryka, Morze Karaibskie, Pacyfik, skierowanych wobec propozycji porozumienia w sprawie partnerstwa między krajami strefy a Unią Europejską. Najmniej ów projekt podoba się państwom afrykańskim, które w zdecydowany sposób popiera Sarkozy. Tymczasem jest i druga strona medalu. Paryż od miesięcy nie kryje swego poparcia dla planów Komisji Europejskiej dotyczących liberalizacji wymiany handlowej. Sarkozy w swoim wystąpieniu w Lizbonie podkreślił, że jeśli Europa chce pomóc państwom najuboższym wyjść z dołka gospodarczo-społecznego, to musi wprowadzić okres przejściowy, bo jak to ujął, brutalne otwarcie się na wymianie obdartą z protekcjonizmu uniemożliwi im wydostanie się z matni zacofania. Słowa prezydenta Francji wywołały konsternację i to mimo jego deklaracji, że jest zwolennikiem liberalizacji rynków i wymiany handlowej. Komentatorzy podkreślają jednak, że przez cały czas Francja zazdrośnie strzeże interesów swoich rolników i tych w samej Francji, jak i tych zamieszkujących terytoria zamorskie, którzy są narażeni na silną konkurencję ze strony właśnie państw strefy Afryki, Morza Karaibskiego i Pacyfiku. Francja razem z Włochami i Polską usiłowała, aczkolwiek bezskutecznie, doprowadzić do uelastycznienia wprowadzonych przez Komisję Europejską przepisów przewidujących ułatwienia eksportowe z krajów strefy do euro. Chodziło o wprowadzenie okresu przejściowego do 2009 roku na cukier i ryż. Razem z Hiszpanią i Portugalią Francja starała się także zabezpieczyć rodzimą produkcję bananów przed silną konkurencją ze strony państw Afryki, Morza Karaibskiego i Pacyfiku. Dyplomata z kręgów Louisa Michela, komisarza do spraw rozwoju, stwierdza, że niektóre stolice europejskie kierują się wyłącznie zasadą egoizmu narodowego i robią to w przekonaniu, iż służą ochronie interesów państw afrykańskich. Dyplomata skwitował taką postawę jednym słowem – hipokryzja.
RFI, Radio France Internationale.
Do nowego w Europie.
Krzysztof Rutkowski.
Konferencja w Lizbonie zakończona, szczyt w Brukseli jeszcze trwa. O polskich reakcjach na te doniosłe wydarzenia mówi nasz warszawski korespondent Kazimierz Sobolewski.
Wczorajsze ratyfikowanie traktatu reformującego Unię Europejską przez Polskę jest jasnym sygnałem wskazującym, że Polska chce odgrywać w Unii aktywną i konstruktywną rolę. A to szczególnie ważne teraz, po dwuletnim zamieszaniu wokół polityki europejskiej spowodowanym polityką poprzedniego rządu polskiego. Tak twierdzi Jan Bartsch, profesor prawa międzynarodowego i europejskiego. Europa robi wielki krok do przodu, wzmacnia swoje przywództwo. Unia to koalicja państw, w których każdy oddzielnie jest zbyt słaby, aby uczestniczyć w dzisiejszym świecie w innej roli niż obserwatora wyścigu między Ameryką a Azją. Wczoraj w Lizbonie Europa ogłosiła, że ma swoją dumę i swoje ambicje. Wśród pozytywnych mniej więcej w tym tonie komentarzy polskich na temat wczorajszego historycznego wydarzenia są i te mniej entuzjastyczne. Nowy kształt Unii Europejskiej wykuwają biurokraci i politycy państw członkowskich Unii, a nie ich obywatele. Kiedy przed 2 laty po referendach w Holandii i Francji upadł projekt tzw. Konstytucji Europejskiej, rządy wzięły się za jej lifting i obecnie próbują przepchnąć około 90% treści starego projektu w nowej formie, już bez unijnej symboliki i parapaństwowej terminologii. Ów lifting był bowiem tak naprawdę próbą wyłączenia europejskich społeczeństw z procesu decyzyjnego i pozostawienia go w rękach elit, pisze publicysta jednej z gazet. Oczywiście Polacy zadają sobie pytanie, w jaki sposób traktat lizboński zmieni Polskę. Czy Parlament Europejski zepchnie polski Sejm na drugi plan? Czy w razie wstrzymania dostaw gazu dla Polski inne państwa Unii przyjdą Polsce z pomocą? Czy polskie sądy będą musiały podporządkować się Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości? Czy Polska straci wpływ na pracę Komisji Europejskiej, czyli unijny rząd? Tych pytań jest więcej, ale odpowiedź na nie nie pozostawia wątpliwości. Pewne jest, stwierdza profesor Bartsch, że Unia nie zabierze Polsce suwerenności, bo proces integracji europejskiej nie wyjdzie poza ramy prawne organizacji międzynarodowej, to jest struktury kreowanej przez państwa członkowskie, której kompetencje określają właśnie państwa członkowskie i z której, jeśli taka byłaby ich wola, mogą wystąpić. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
Na indonezyjskiej wyspie Bali trwa od 3 grudnia konferencja Europa-Stany Zjednoczone poświęcona zmianom klimatycznym na świecie. Oczekuje się, że w piątek zostanie przedstawiona kolejna wersja deklaracji końcowej. Projekt kompromisowej deklaracji końcowej przewiduje redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery przez najbardziej uprzemysłowione kraje świata od 25% do 40% do roku 2020. Stany Zjednoczone przez dość długi czas utrzymywały, że tego rodzaju cel jest nierealny. Jednak, jak twierdzi niemiecki minister środowiska naturalnego Sigmar Gabriel, atmosfera konferencji na Bali jest bardzo dobra i dyskusje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską weszły w konstruktywną fazę. Wedle uczestników konferencji deklarację końcową podpiszą wszystkie kraje, przede wszystkim Stany Zjednoczone, Chiny i Indie. Indonezja zaproponowała, by odstąpić od liczbowych ustaleń progu emisji gazów do atmosfery ziemskiej. Jednak większość uczestników konferencji, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, uznała, że ustalenie konkretnych pułapów jest niezbędne. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Ban Ki-moon, przebywający w Timorze Wschodnim, oświadczył, że konferencja klimatyczna Unia Europejska-Stany Zjednoczone musi zakończyć się sukcesem. Ban Ki-moon uczestniczył w pracach na Bali i w sobotę powraca na wyspę, by wziąć udział w uroczystym jej zakończeniu.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Brzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
No i słuchacie Państwo właśnie tego Radia Świata. Tu Paryż, RFI. Dawna polska opozycja demokratyczna postanowiła spłacić dług, który zaciągnęła w czasach rządów komunistycznych w państwach wolnego świata, skąd do Polski przez długie lata płynęła najrozmaitsza pomoc. Spłacać chce jednak nie tym, którzy wspomagali, lecz tym, którzy wciąż jeszcze podobnej pomocy potrzebują. Ludziom wciąż jeszcze prześladowanym w wielu krajach świata. Pierwszym krokiem w tym kierunku była konferencja dla wolności i solidarności, którą zorganizowało Stowarzyszenie Wolnego Słowa, a ugościł Sejm i prezydent Rzeczypospolitej. Z pomysłodawcą i dwiema uczestniczkami spotkania rozmawiał w Warszawie nasz środkowoeuropejski korespondent Marek Pędziwol.
Mirosław Chojecki, jestem przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa. To jest takie stowarzyszenie, które skupia ludzi, którym wolne słowo jest bliskie. W znakomitej większości są to byli działacze podziemia solidarnościowego czy przedsolidarnościowego, ale jest także w tym stowarzyszeniu bardzo dużo ludzi młodych, którzy są jakoś wyczuleni na kwestie praw człowieka, kwestie wolności słowa.
Nie wszędzie na świecie jest to wolne słowo.
No jest bardzo wiele krajów, w których po prostu nie ma demokracji, a jak nie ma demokracji, to nie ma i wolnego słowa. To nie są respektowane prawa człowieka. Bardzo dużo takich krajów niedaleko od nas, ale także przecież Korea Północna, Wietnam, Birma, Chiny, Tybet, Kuba. No, można naprawdę wymienić bardzo wiele takich miejsc na świecie, gdzie człowiek jeszcze nie do końca może czuć się wolny.
Skąd się wziął pomysł, żeby zaprosić ludzi właśnie z tych krajów do Warszawy?
My w przeszłości dostawaliśmy ogromną pomoc od świata demokratycznego. Była to pomoc polityczna, pomoc finansowa, techniczna. Przecież cały sprzęt poligraficzny czy radiowy był szmuglowany z Zachodu. Te biuletyny, które się ukazywały powstały w językach niemieckim, francuskim, angielskim, szwedzkim, duńskim, japońskim, były przecież finansowane przez związki zawodowe w znakomitej większości tych krajów. Myślę, że to jest najwyższa pora, żebyśmy zaczęli spłacać dług. Dług zaciągnięty w przeszłości. Nam pomagano, teraz my. Gdy wybiliśmy się już na niepodległość, gdy wybiliśmy się na demokrację, winniśmy pomagać tym, którzy mają gorzej od nas.
Kto tu przyjechał?
Przyjechało tu wielu ludzi z wielu różnych krajów. Przyjechali ludzie z Białorusi, z Czeczenii, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kazachstanu, Wietnamu, z Birmy, z Chin, z Tybetu. Są to ludzie po części mieszkający na zachodzie już, ale po części mieszkający w tych swoich krajach, którzy tam na miejscu próbują coś zrobić.
Nazywam się Balli Marzec. Jestem prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Kazachska i jestem dziennikarką opozycyjnego radia Inkar Info z Kazachstanem. Problemem Kazachstanu jest dyktatura, która tam panuje. Problem jest naprawdę prosty, czego świat nie chce zauważać. Państwem kazachskim rządzi ta sama osoba już od prawie 20 lat. Na początku był pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Kazachstanu. Teraz jest... Nazywa się prezydentem. Oczywiście on zmienił konstytucję i ma zamiar rządzić dożywotnie, tak powiem. I drugi parlament Kazachstanu, tylko z jednej partii. Szefem którego, o dziwo, jest ten sam prezydent. Opozycja jest mocno prześladowana. Giną dziennikarze, giną liderzy opozycji.
Przepraszam, co to znaczy giną?
Na przykład za ostatni rok zginęło dwóch liderów, który jeden z nich został zastrzelony. 3 strzałami. 2 strzały w serce i 1 w głowę. I władza twierdzi, że to jest samobójstwo. I tak dalej, i tak dalej. Także opozycja jest prześladowana, ale opozycja jest i działa.
Tunwen Eng pracuje jako dziennikarka Radia Wolna Azja w sekcji wietnamskiej. Wietnam, tak jak wszystkie inne kraje komunistyczne, coraz bardziej się starają o lepszą wizję na świat, a no niestety świat, to co najbardziej ubolewamy nad tym, że świat chce być oszukany, chce słuchać, jak dobrze się tam dzieje i chyba po to, żeby rzucić z siebie odpowiedzialności za to, co się dzieje w Wietnamie, w Korei, w Chinach. A komuniści udają, że używają takie słowo jak liberalizuje się, jak demokratyzację. Natomiast w rzeczywistości nie ma żadnych oznaków tej liberalizacji w Wietnamie. Właśnie przeszła w Wietnamie fala najbardziej okrutnych represji, masowych aresztowań i drakońskich wyroków w więzieniach. Natomiast praktykuje się w Wietnamie tortury, wymuszanie zeznań poprzez tortury. Jest na przykład Organizacja Praw Człowieka Human Rights Watch ocenił sytuację w Wietnamie jako najgorszą od 30 lat. A 30 lat temu, pamiętajmy, że to był czas, kiedy powstawały obozy, gdzie przetrzymywano ludzi i gdzie bardzo dużo umierało. A więc przestrzeganie praw człowieka w Wietnamie coraz bardziej się pogarsza, a nie polepsza. I to niestety jest w tym wina świata.
Ja myślę, że tego typu pomoc jest podobnie ważna, jak i dla nas była. Na razie ta pomoc jest raczej symboliczna, ale myślę, że jeśli uda nam się zbudować takie porozumienie tych różnych grup z różnych krajów, jeśli uda nam się dotrzeć do opinii Zachodu, a przecież trzeba pamiętać, mamy swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, mamy swoich przedstawicieli w bardzo wielu międzynarodowych organizacjach, mamy życzliwych kwestii praw człowieka, przywódców państwa, zarówno myślę tutaj o kancelarii prezydenta, jak i kancelarii premiera, że ta pomoc polityczna będzie możliwa wówczas, kiedy będziemy mieli więcej informacji. Ja myślę sobie, że na początku powinni bylibyśmy skonstruować coś w rodzaju takiego biura informacji, które będzie starało się z tą informacją uzyskaną z krajów, gdzie prawa człowieka są łamane, będzie starała się z tą informacją docierać na zewnątrz, do świata demokratycznego. Ja myślę, że ta nasza konferencja to jest taki wstęp do czegoś, co chcielibyśmy zrobić w przyszłym roku, kiedy będzie 60. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
że wówczas będziemy starali się zrobić spotkanie znacznie szersze, a nie tylko takie jak w tej chwili sondażowe, w których bierze udział około 45-50 gości ze świata. Że spróbujemy to zrobić w podobny sposób, w jaki Francuzi zrobili to 20 lat temu, w roku 88, kiedy była 40. rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka. Tam wtedy po raz pierwszy z Polski przyjechał Lech Wałęsa. Tam spotkał się z Andrzejem Sacharowym. Tam był Elie Wiesel. Tam był biskup Desmond Tutu. Tam zjechało wiele głów z całego świata. Ja myślę sobie, że to, iż te przemiany miały miejsce w taki sposób, jaki one miały miejsce, to być może także jakiś drobny efekt tej determinacji tych uczestników spotkania w grudniu 88 roku w Paryżu, że te reżimy w tych naszych krajach też mogły się przekonać o tym, że to przekonanie świata demokratycznego do tego, iż prawa człowieka są czymś fundamentalnym, że to te reżimy ostudziło w chęci jakichś zdecydowanych rozwiązań.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
W styczniu 2005 roku Luc Jacquet, biolog z wykształcenia, filmowiec z zamiłowania, oczarował skostniałą z zimna Francję niezwykłym dokumentem o pingwinach cesarskich. Przez kilka następnych miesięcy kina wyświetlające ten film były pełne widzów. Młodych i starych, wykształconych i prostych, wymagających i spragnionych rozrywki. Niebywała opowieść o wędrówce pingwinów po bezdrożach lodowatej pustyni Antarktyki, które prowadzone przez instynkt i Krzyż Południa co roku idą w to samo miejsce, by połączyć się w pary, a potem opiekować się z najwyższym oddaniem nowonarodzonym potomstwem, spotkała się z jednomyślnym zachwytem i wielkim sukcesem kasowym. Marsz pingwinów widziało we Francji blisko 2 miliony, a na całym świecie 25 milionów osób. W Stanach Zjednoczonych żaden francuski film nie miał takiego powodzenia jak obraz Luca Jacqueta, który dostąpił największego zaszczytu, jaki może spotkać filmowca w Hollywoodzie, zostając laureatem Oscara za najlepszy dokument. Dzięki tej nagrodzie i pieniądzom zarobionym przez Marsz Pingwinów, Luc Jacquet, który zrobił przedtem 20 różnych dokumentalnych, krótkich filmów poświęconych zwierzętom, mógł nakręcić następne swe dzieło. Lis i dziecko wprowadzony został przez producenta do kin na 2 tygodnie przed Bożym Narodzeniem i można się założyć, że będzie to przebój tegorocznych ferii świątecznych. Ta wspaniała bajka, nie bajka o przyjaźni człowieka i zwierzęcia jest w dużej mierze autobiograficzna. Jej mała bohaterka, rudowłosa i piegowata dziewczynka to tak naprawdę 10-letni Luc Jacquet, który do dziś nie może zapomnieć swego spotkania z pewnym młodym liskiem. Wchodząc kiedyś na leśną polanę, wspomina: zauważyłem lisa całkowicie pochłoniętego uganianiem się za motylem i wykonującego imponujące skoki ponad trawę. Lis mnie nie spostrzegł, powoli się do niego zbliżyłem, zdając sobie sprawę, że każdy szmer może go przestraszyć. I nagle lisek podniósł głowę i zanim zdecydował się uciec w popłochu, przez pół sekundy patrzyliśmy sobie w oczy. Potem wielokrotnie wracałem w to miejsce z nadzieją, że go znowu spotkam i czułem się strasznie nieszczęśliwy, że chwila wymiany była tak krótka. Cały czas zadawałem sobie pytanie, dlaczego nie wyczuł, że z mojej strony nie groziło mu żadne niebezpieczeństwo.
Mon histoire a commencé par hasard sur le chemin de l'école. Je me souviens très bien. Je venais d'avoir 10 ans. C'était la première fois que je voyais un renard d'aussi près. Il ne m'avait pas senti arriver. Il est resté là. Je l'ai regardé.
Tę Ten krótki, prosty epizod przeżyty w dziecięcym zachwycie w pobliżu rodzinnego domu zaważył na całym życiu Luca Jacqueta. Marzył o tym, by do swego spotkania z Rudym Liskiem powrócić w swej pracy reżysera. Długo pracował nad scenariuszem, który powstał jeszcze przed Marszem Pingwinów i gdy znalazły się wreszcie środki, film nakręcony został bardzo szybko. Powstał w departamencie regionie, z którego reżyser się wywodzi, i pełen jest poezji i miłości do świata, a także wspomnień z młodzieńczych lektur. Luc Jacquet, który ma zaledwie 44 lata, ma na swym koncie już tony książek. Jego ulubieni autorzy to Kipling, London, Tolkien, Perrault i oczywiście Clavel, który ukształtował wyobraźnię całych pokoleń młodych francuskich czytelników. W swojej bibliotece Jacquet ma także setki tomików poezji Baudelaire'a, Preverta, John Persa, Saint-Dararsa, Vincenota i surrealistów. Dzięki nim i swym własnym obserwacjom doszedł do głębokiego przekonania, że człowiekowi grozi wielkie nieszczęście, jeśli nie zrezygnuje ze swej pyszałkowatej mądrości i nie zacznie szukać w przyrodzie i spotkaniach ze zwierzętami i innymi ludźmi odpowiedzi na zasadnicze pytania swej egzystencji. Spokojny rytm najnowszego filmu Jacqueta, jego mikrodramaturgia, świadomy wybór naiwnej wiary w magię i siłę zachwytu nad światem są dla widza zaproszeniem do zgłębienia tajemnic każdej łąki, każdego lasu, jeziorka i ścieżki. Chcę, mówi Jacquet, by widzowie, którzy oglądali mój film, przeżyli prawdziwy zachwyt. Wtedy tylko będą zdolni naprawdę przejąć się losami naszej planety. Ekologia to bowiem przede wszystkim kwestia pozytywnej energii i przyjemności, bez których żadna prawdziwa rewolucja, a rzeczywista obrona środowiska naturalnego taką rewolucją być musi, nie jest możliwa.
RFI, la radio du monde.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Znana australijska wokalistka i aktorka Kylie Minogue przeprowadzoną przez siebie walkę i zwycięstwo nad rakiem piersi opisuje jako wprowadzenie do organizmu bomby atomowej. Chemioterapii poddawała się w Paryżu i był to straszny policzek wymierzony medycynie australijskiej. Tymczasem niedawno australijscy uczeni i lekarze ujawnili światu nową, opracowaną przez siebie metodę walki z komórkami rakowymi. Stosując nanotechnologię, udało się im zlikwidować objawiające się zwłaszcza na początku leczenia największe skutki prowadzenia w organizmie człowieka chemioterapii, a mianowicie mdłości i nieodpartą chęć do zwracania, ogólne osłabienie organizmu, rozwolnienie, dreszcze i bardzo często wypadanie włosów. Dwoje uczonych australijskich, Himanshu Brahmbhatt i Jennifer McDiarmid z Instytutu NGNLC w Sydney, wyprodukowało specjalne nanokomórki, które co prawda wyglądają jak bakterie, ale nie są żywe i nie posiadają żadnych chromosomów. Są to takie specjalne nanoroboty wielkości około 400 nanometrów, które mogą na pokład zabrać cząsteczki leków czy przeciwciał. Nakierowywane one są, jak na tarczę, na komórki rakowe. Gdy ta wynaleziona właśnie nanokomórka znajdzie się w guzie rakowym, to wybuchnie i uwolni zawarte w sobie nanocząsteczki leków lub przeciwciała i zacznie się w ten sposób zagłada komórek rakowych. Przy przeprowadzaniu klasycznej chemioterapii niszczeniu ulegają i niektóre tkanki zdrowe organizmu znajdujące się w pobliżu komórek rakowych, a toksyczne chemikalia mogą dostać się i do tego organizmu, czyniąc w nim nieodwracalne już szkody. Wytwarzanie tych leczących raka nanokomórek nie jest zbyt skomplikowane, ale jest procesem niesłychanie kosztownym. Optymiści twierdzą, że te nanolekarstwa można stosować przy leczeniu prawie wszystkich typów raka: białaczki, raka piersi, jajników, węzłów chłonnych, jelita grubego czy płuc. Testy na zwierzętach wypadły bardzo dobrze. Jak twierdzi amerykańskie pismo specjalistyczne Cancer Cell, testy na ludziach muszą jeszcze poczekać. O innych metodach walki z rakiem, a chodzi tu głównie o nowotwór mózgu, donoszą z Izraela. Okazuje się, że guz rakowy mózgu można znacznie zmniejszyć, a w niektórych przypadkach nawet zupełnie zlikwidować w przypadku przyłożenia do głowy pacjenta pola elektrycznego. Wskazują na to doświadczenia medyczne przeprowadzone z pacjentami posiadającymi guzy rakowe mózgu, którym do głowy przyczepiono na 1,5 roku elektrody wysyłające prąd elektryczny. U jednego z kilkunastu ochotników okazało się, że guz rakowy zupełnie zniknął, a u kilku innych uległ znacznemu zmniejszeniu, do takiego stopnia, że obyło się bez operacji. Statystycznie guz rakowy w mózgu tworzy się u 13 osób na 100 tysięcy. Po 5 latach od momentu zachorowania przeżywa zaledwie 3% pacjentów. Izraelscy naukowcy stwierdzili, że optymalną częstotliwością, przy której zmniejszają się guzy rakowe mózgu, jest częstotliwość około 200 Hz. Aż w 80% przypadków przy jej zastosowaniu przez, jak powiedziałem, 1,5 roku, guzy rakowe uległy zmniejszeniu. Po zakończeniu tych prób chorzy przeżywali jeszcze 62 tygodnie, czyli rok i kwartał, co stanowi pewne osiągnięcie w porównaniu z 29 tygodniami, czyli zaledwie 7 miesiącami w przypadku stosowania klasycznej chemioterapii. U jednej z kobiet nowotwór w mózgu zniknął całkowicie. Była ona zdrowa jeszcze w 2,5 roku po odkryciu w jej mózgu śmiercionośnego guza. Jak twierdzi Eric Wong, neuroonkolog z kliniki w Bostonie, w stanie Massachusetts w USA, testy te są na razie zbyt powierzchowne, aby można było wyciągać jakieś decydujące wnioski. Do tego potrzebne będą dalsze badania, głębsze i bardziej szczegółowe.
RFI, Radio France Internationale.
RFI w Nowym Jorku, 93,1 UKF.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz serdecznie do wysłuchania magazynu przygotowanego przez Polskie Radio dla Zagranicy. Radia, które współpracuje z nami regularnie, a magazyn nosi tytuł Mija Tydzień.
Mija Tydzień w Polskim Radio dla Zagranicy. Wydarzenia polityczne tygodnia komentują dziś dla Państwa panowie dr Ryszard Bugaj, ekonomista, komentator Polskiego Radia, i Piotr Gursztyn, publicysta, komentator Dziennika. Nasz przegląd rozpocznijmy od wydarzenia, które z pewnością przejdzie do historii Europy. W Lizbonie przywódcy 27 państw podpisali traktat reformujący Unię Europejską. W imieniu Polski ten dokument podpisał premier Donald Tusk i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W Lizbonie Polskę reprezentował także prezydent Lech Kaczyński. Unijni przywódcy podkreślali, że to wydarzenie epokowe. Jakie według panów będzie miał ten dokument znaczenie dla Europy, dla Unii Europejskiej, ale także dla Polski? Pan doktor Ryszard Bugaj.
To na pewno jest ważne wydarzenie. Mnie się wydaje, że został zrobiony dość taki znaczący krok w kierunku federalnej struktury Unii jednak, chociaż tego się tak nie nazywa i raczej się unika takich określeń. Natomiast co ten krok znaczy, szczególnie dla Polski? Ja powiem, że mam dość mieszane uczucia, dlatego że to na pewno oznacza, że różne ważne kwestie będą w tej chwili rozstrzygane w takim mechanizmie większościowym, gdzie nie można ich zablokować. Zresztą blokowanie w Unii w ogóle jest niewygodne. Z drugiej strony w tym dokumencie jednak nie wpisano w jakichś konkretach tego, co dla mnie jest bardzo ważne, to znaczy solidarności unijnej, w szczególności w tych wymiarach gospodarczych, ekonomicznych. I druga rzecz, która musi być powiedziana, to znaczy ten traktat reformujący jest bardzo podobny do poprzedniej wersji konstytucji, natomiast to zrobiły klasy polityczne poszczególnych krajów i nie dopuszczają już obywateli do decyzji w tej sprawie. Przynajmniej z tyłu głowy noszą przekonanie, że obywatele mogliby to popsuć. Mnie się wydaje, że demokrację trzeba wziąć w całości, na złe i na dobre. Ona nieraz może dać rezultat niekoniecznie korzystny, ale w długim okresie obywatele powinni o tym decydować i martwi mnie, że to poszło w taki sposób.
Pan Piotr Gorsztyn, czy pan podziela tę opinię?
Tak, to co pan doktor powiedział właśnie tutaj w swoich ostatnich zdaniach, rzeczywiście tak jest. Tutaj przywódcy Unii poszli na skróty i to, jeśli można powiedzieć, że stoi taka przed nami beczka miodu, to chlusnęli taką dużą chochlę dziegciu do tej beczki. Dlatego, że tak, że potraktowano społeczeństwo unijne rzeczywiście jako niedojrzałe do tego, żeby na przykład ratyfikować tam w plebiscytach powszechnych, w referendach, będą to ratyfikowały parlamenty.
Oprócz Irlandii.
Tak, ale to ten przykład francuski, holenderski przy konstytucji unijnej. Tak samo to takie, nie wiem czy literalne, ale w poważnym stopniu przepisanie właśnie traktatu konstytucyjnego i redukcja tylko tych takich atrybutów, takiego superpaństwa, tego coś, czego się narody Unii najbardziej obawiały, to też jest rzecz, która może budzić dwuznaczne uczucia. Natomiast co do samej ważności, rzeczywiście jest to ważne, bardzo ważne, choć może nie przełomowe, bo były ważniejsze wydarzenia w historii Unii, jeszcze będą, jak sądzę. Jest takie określenie stosowane przez polityków, że co to przyniesie, to zależy od tego, czym politycy, jaką treścią wypełnią zapisy traktatu. O to mniej więcej chodzi. Rzeczywiście, jak w 2009 roku to będzie obowiązywać, jak to będzie wypełnione, jak na przykład Polska, która jest dużym krajem, ale z drugiej strony jeszcze mało doświadczonym w tych unijnych rozgrywkach, czy Polska będzie potrafiła budować koalicje jakieś do odpierania rzeczy dla siebie niewygodnych, czy przeforsowywania rzeczy dla siebie dobrych. Czy nasza klasa polityczna jest do tego zdolna? Ja tego nie wiem. Oczywiście nie przesądzam, że nie jest. No w każdym razie na pewno musi bardzo na to uważać i tego się uczyć.
Ten traktat ma być takim lekarstwem na to wewnętrzne osłabienie Unii Europejskiej. Przyczyni się on z pewnością do tego, by Unia mogła stawić czoło takim potęgom gospodarczym, jakimi stają się Indie, Chiny czy chociażby Rosja. I to nie tylko w sensie ekonomicznym, ale także w sensie politycznym. Pan Ryszard Bugaj.
Ja myślę tak, że nie potwierdziły się jak na razie te obawy, że rozszerzenie Unii spowodowało jakąś taką anarchię wewnętrzną, immobilizm decyzyjny. To nieprawda. Z drugiej strony jeszcze nie wiemy, czy te łatwiejsze procedury decyzyjne, które w Unii formalnie wprowadzono, czy one nie natrafią na opory takie, które będą, że tak powiem, powodowały, że coś można co prawda uchwalić względnie łatwo, ale jest to tak konfliktowe, że skrzypi w szwach. Najkrócej bym powiedział tak, że przy pomocy formalnych reguł na ogół nie można zastąpić, powiedziałbym, tego, co jest wolą zbiorową. Jeżeli tej woli zbiorowej nie będzie, jeżeli różnice interesów będą poważne, a spodziewam się, że będą poważne. Między innymi zaczęto mówić dość głośno o reformie polityki rolnej. Ona rzeczywiście jest potrzebna, ale pomysł, żeby znacjonalizować polityki rolne, to znaczy, że będzie można dopłacać do rolnictwa, ale z budżetów narodowych, to z punktu widzenia Polski jest moim zdaniem pomysł bardzo groźny i z punktu widzenia niektórych innych krajów nowych także. I bardzo bym się bał, żeby taką decyzję na przykład podjęto w trybie większościowym.
Unia rzuciła wyzwanie światu, pan Piotr Gorsztyn?
No na pewno jest takie dążenie, jest szukanie jakiegoś remedium na odzyskanie, czy też utrzymanie pozycji krajów Europy w tym światowym wyścigu. Ja nie potrafię przesądzić, czy akurat podpisany traktat jest tymże lekarstwem i czy akurat to dobre lekarstwo. Mnie się wydaje, że nie do końca, niezależnie od oceny tego traktatu, bo problemem Unii raczej jest przeregulowanie wielu spraw, spraw, jeśli chodzi na przykład o sprawy gospodarcze, niż to, że jest kłopot z decyzjami. No to wskazuje na to wielu ekonomistów, komentatorów, ja tu się podpieram ich zdaniem. Słyszałem na przykład, jako przykład podam sprawy dotyczące jakiejś części zagadnień polityki energetycznej, które w Europie są regulowane na poziomie Brukseli, a według tej opinii w Stanach Zjednoczonych są regulowane na poziomie bodajże hrabstwa czy stanu. I to pokazuje tę różnicę, że właśnie chyba bardziej o to chodzi, że Unia jest przeregulowana niż ma kłopoty z jakąś taką decyzyjnością.
Niewątpliwie jednak Unia wzmacnia swoje przywództwo i szykuje się do konkurencji z innymi. Ryszard Bugaj i Piotr Gursztyn komentują dziś dla Państwa wydarzenia polityczne tygodnia. Dobra wiadomość nadeszła też z Moskwy. Po 2 latach znika embargo na polskie mięso. Decyzja zapadła po rozmowach ministrów rolnictwa Polski i Rosji w Moskwie. To niewątpliwie pierwszy międzynarodowy sukces rządu Donalda Tuska. Dlaczego Panów zdaniem Rosja się ugięła, Pan Piotr Gursztyn?
Rosja się nie ugięła. To nie jest ugięcie. To jest co najwyżej jakieś taktyczne zagranie. No z wielu powodów. Po pierwsze, to embargo Rosji nic nie dawało. Ani Polska na tym nie traciła, Rosja nic nie zyskiwała. Wręcz przeciwnie, rosyjski konsument tracił. Wielkie firmy spożywcze tak czy owak przywoziły mięso do Rosji z Polski. Potrafiły to zrobić. Wielu polskich eksporterów omijało te blokady rosyjskie, wywożąc przez inne kraje mięso do Rosji. Tracili tylko rosyjscy konsumenci, bo to podrażało te koszty. A ci, którzy nie mogli sprzedać do Rosji, to sobie znaleźli w międzyczasie rynki w innych krajach. Ja nie sądzę, żeby w ogóle w Polsce jakakolwiek masarnia zbankrutowała z powodu tegoż embarga, więc to jest jakiś gest. Niewątpliwie jest to sukces ministra Sawickiego, choćby nawet w takim sferze ocieplania jakichś tam stosunków. No ale ja bym zwrócił uwagę na rzecz podstawową. Stosunki Polska-Rosja to nie są stosunki, powiedzmy, Polska nawet Turcja, Polska Dania. To są stosunki z krajem, gdzie centrum rządowe decyduje o wszystkim i jeśli będzie taka wola, będzie z powrotem to embargo na mięso czy na inne produkty. Nie jestem tutaj zbyt dużym optymistą. Cieszę się, że tak jest. Uważam to, że jest to jakiś sukces, ale obawiam się, że on nie będzie trwały.
Embargo miało wyłącznie charakter polityczny, a zatem czy jest teraz szansa na ożywienie relacji politycznych, gospodarczych z Rosją?
Tak, może nie by tylko wyłącznie politycznie, ale z całą pewnością w wymiarach ekonomicznych to nie była bardzo wielka sprawa. Natomiast zniesienie tego embarga ma chyba przede wszystkim walor pewnego symbolu. Myślę, że to, co Rosja powiedziała do nowego rządu, to, że zapowiedzi ocieplenia przyjmuje wstępnie. Natomiast czym to się skończy, ja tego wcale nie wiem. Natomiast ja uważam, że w każdym razie z krytyką tej polityki, którą Tusk zaczął, trzeba być bardzo ostrożnym. Trzeba pozwolić mu, żeby wypróbował tą drogę poprawy stosunków z Rosją, jeżeli oczywiście nie będzie, że tak powiem, dotykał kwestii pryncypialnych, nie będzie osłabiał pryncypialnych naszych pozycji. Taka sprawa jak na przykład negocjacje w sprawie członkostwa w OECD, to moim zdaniem słusznie, że rząd powiedział, że rezygnuje ze sprzeciwu.
A zatem gest za gest i mamy zniesienie embarga na polskie mięso z Rosją. W studiu Polskiego Radia dla Zagranicy wydarzenia tygodnia komentują dziś panowie Ryszard Buga i Piotr Gursztyn. W tym tygodniu obchodziliśmy kolejną już 26. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Aż 86% Polaków pytanych, co wydarzyło się 13 grudnia 1981 roku, wiedziało, że chodzi o wprowadzenie stanu wojennego. To bardzo dużo, jak podkreślają historycy, socjologowie, bo ta wiedza historyczna nie tylko w Polsce, ale w Europie, w świecie jest słaba. Chciałam panów prosić o refleksje związane z tą datą. Naszym słuchaczom przypominam, że w studiu mamy jednego z bohaterów tamtego czasu, znanego działacza Solidarności, internowanego 13 grudnia 1981 roku. Pan Ryszard Bugaj, jak pan postrzega ten czas?
Ja przez chwilę byłem na szczęście krótko internowany i od pewnego czasu nawet wiem dlaczego. Z powodu wstawiennictwa jakiegoś wpływowego. Natomiast chcę powiedzieć tak, że moim zdaniem jest rzeczywiście najwyższy czas, żebyśmy rachunki stanu wojennego zamykali. Zamykali to znaczy moim zdaniem rzeczywiście jest potrzebna tak także ocena aktorów tego stanu wojennego, łącznie z generałem, ale niekoniecznie taka ocena, jaka się w tej chwili szykuje, że będzie go się sądzić za to, że rozpoczął odpowiednie kroki wcześniej niż się ukazał dekret o stanie wojennym. Ja się pytam, a gdyby się dekret ukazał na czas, to co, już wszystko jest w porządku? Oczywiście nie. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że to jednak było zdarzenie polityczne, że generał choć był gotów chyba na to, żeby zaakceptować nawet dość krwawy scenariusz, to dołożył też starań, żeby on nie był krwawy. I muszę powiedzieć, że kiedy jechałem w nocy 13 grudnia do Białołęki, to miałem świadomość, że jadę do więzienia, ale nie pod ścianę. To dość istotna okoliczność i myślę, że to też powinno być uwzględnione w tej ocenie. Mówiąc krótko, jest potrzebna ocena, moim zdaniem, która będzie oceną oczywiście negatywną stanu wojennego, ale wydaje mi się, że jest potrzebna także abolicja.
Pan Piotr Gursztyn, co trzeci młody Polak, nie wie jednak, jakie wydarzenie łączy się z datą 13 grudnia 81 roku.
To oczywiście niedobrze, ale gdybyśmy zrobili takie badania takiej podstawowej wiedzy dotyczącej nie tylko historii, ale geografii, literatury, nauk ścisłych, to byłoby tak samo albo jeszcze gorzej. Jest to kwestia edukacji jakiejś ogólnej, społecznej, ogólnego poziomu kultury. Ja natomiast oczywiście, ja miałem 11 lat wtedy, ale to też jest o tyle charakterystyczne, że ten stan wojenny w jakieś tam piętno na mnie, na moim pokoleniu też wywarł. Nawet nie z tego powodu. Z mojej rodziny akurat nikt, z najbliższej rodziny nikt nie był aresztowany, internowany. Ale na przykład jeszcze na studiach na początku lat 90. każdą tę rocznicę uroczyście obchodziliśmy z własnej inicjatywy. To było po prostu inicjatywa grona przyjaciół. Nikt nas do tego nie zmuszał, więc... Ja należę jeszcze do tego pokolenia, ale osoby młodsze ode mnie mają prawo, to choć niedobrze oczywiście, że tak się dzieje, zapominać. Moje pokolenie, jak sądzę, będzie pamiętało.
Stan wojenny podzielił Polaków i konsekwencje społeczne, polityczne i gospodarcze odczuwamy do dziś. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Polskiego Radia dla Zagranicy. Przypominam, że wydarzenia polityczne tygodnia komentowali dziś dla Państwa dr Ryszard Bugaj i pan Piotr Gursztyn. Za uwagę dziękuję. Halina Ostas.
Był to magazyn przygotowany przez Polskie Radio dla Zagranicy. Mija tydzień. Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International. Nasza dzisiejsza audycja powoli dobiega już końca. Ja przypomnę jeszcze najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. W Brukseli zakończył się najkrótszy szczyt europejski. Iwan Kolona został oskarżony wczoraj o zabójstwo, oskarżony o zabójstwo prefekta Korsyki Claude'a Erignaca, został wczoraj skazany na dożywocie. Pułkownik Muammar Kaddafi odwiedził Pałac Wersalski. Prezydent Putin udał się z wizytą na Białoruś. Łukaszenko twierdzi, że wizyta nie dotyczy utworzenia wspólnego państwa. Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Ja się będę już z Państwem żegnać, życząc miłego wieczoru i miłego weekendu, a zostawiam Państwa w towarzystwie Vincenta Delerma, piosenkarza ostatnio bardzo popularnego we Francji. Do usłyszenia.
Celles qui ont vu trois fois Renman, celles qui ont pleuré Balavoine, celles qui faisaient des exposés sur l'apartheid et sur le Tché, celles qui ont envoyé du riz en Éthiopie, en Somalie, celle qui disait tu comprends pas. Les filles de 1973 ont 30 ans. La, la, la. Les filles de 1973 ont 30 ans. La, la, la. Celles qui mettaient des bandanas et des t-shirts Best Montana, celles qui ont porté les baskets Reebok and Rosanna Arquette, celles qui fabriquaient des bracelets brésiliens pendant leur d'anglais, celles qui disaient Eric Serra.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.